Laudetur Jezus Chrystus. Dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak wielka musi być nasza wiara. Jest to 5 rozdział Ewangelii według świętego Marka, werset 34. Werset ten, przytoczony także w Ewangelii według świętego Mateusza, 9 rozdziale, 22 wersecie i w Ewangelii według świętego Łukasza, 8 rozdziale, 48 wersecie, wieńczy opis uzdrowienia kobiety cierpiącej na krwotok. Zgodnie z przesłaniem tych słów, kobieta zawdzięcza cud uzdrowienia swojej wierze. Podobne stwierdzenie pojawia się w opisach cudów przytoczonych w innych momentach Ewangelii oraz w historii o opuszczeniu grzechów opisanej w Ewangelii Łukasza, 7 rozdziale, 50 wersecie. Czy oznacza to, że nasze modlitwy zostają wysłuchane tylko wówczas, jeśli mamy wystarczająco dużo wiary? Kwestia wiary pojawia się w większości ewangelicznych historii o uzdrowieniach. W wyżej wspomnianych przypadkach chodzi o wiarę osoby uzdrawianej. Jednak historie tego typu stanowią zaledwie 1/3 wszystkich opowieści o uzdrowieniach pojawiających się w Ewangeliach. W pozostałych przypadkach wiarą wykazują się bowiem inne osoby, niekoniecznie te, które potrzebują uzdrowienia. I tak na przykład w Ewangelii według świętego Marka, 2 rozdziale, 5 wersecie, wiarę mają ludzie przynoszący chorego do Jezusa. Powodem tego, że Jezus uzdrowił zaledwie garstkę chorych w Nazarecie, jest ogólna atmosfera niedowiarstwa, czyli braku wiary. W Ewangelii świętego Marka, 9 rozdziale, 23 do 24 wersetu, Jezusowi udaje się zaradzić niedowiarstwu i wzbudzić wiarę w ojcu opętanego chłopca. Niemniej jednak, w wielu przypadkach uzdrowień Jezus wydaje się być jedyną osobą obdarzoną wiarą. Na przykład podczas wskrzeszenia młodzieńca z Nain, kiedy to próżno było szukać wiary w kimkolwiek poza Jezusem. Podobnie jak w historii opisanej w Ewangelii świętego Jana, 11 rozdziale, jakie wnioski możemy wysnuć na podstawie tych wszystkich danych? Po pierwsze, choć Jezus mówi czasem o wielkiej wierze, jak w przypadku setnika, którego syn został uzdrowiony, i o małej wierze, jaką mieli uczniowie Jezusa w Ewangelii Marka, to najważniejsza jest tak naprawdę nie intensywność wiary, ale jej obecność. Jak czytamy w Ewangelii według świętego Marka, 11 rozdziale, wersecie 23 do 24. Zaprawdę powiadam wam, kto powie tej górze podnieś się i rzuć się w morze, a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam, wszystko, co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. Innymi słowy, najważniejsze w modlitwie nie jest to, jak wielką mamy wiarę, ale to, że w ogóle ją mamy. W Piśmie Świętym prawda ta objawia się w kilku różnych sytuacjach. Po pierwsze, mamy do czynienia z wiarą, która prowadzi do zbawienia. Należy pamiętać, że użyte w Nowym Testamencie greckie określenie wiary, pistis, lub wierzenia, pisteuo, oznaczało pierwotnie zaufanie lub oddanie się jakiejś osobie. Możliwe, że kobieta, o której mowa w Ewangelii Łukasza, 7 rozdziale, 50 wersecie, miała na temat Jezusa niewłaściwe wyobrażenia. Z pewnością nie wyróżniała się bowiem zaawansowaną wiedzą teologiczną. Niemniej jednak, niezależnie od tego, co o Jezusie myślała, coś pchnęło ją ku temu, aby okazać mu zaufanie i oddanie. Właśnie ta wiara, choć dość ograniczona z teologicznego punktu widzenia, ocaliła ją od upadku. Słowo przełożone jako uzdrowić tłumaczone jest również często jako ocalić czy nawet zbawić. Kobieta ta nie wiedziała tak naprawdę, czego potrzebuje. Ale przecież, jak dowodzą wszystkie tego typu historie opisane w Nowym Testamencie, ważne jest nie to, na ile rozumiemy Jezusa, ale to, jak mocno mu ufamy. Na przykład, nie wiemy, jak dobrze znał Jezusa strażnik więzienia z Filippi, o którym wspomina rozdział 16 Dziejów Apostolskich. Być może to właśnie tamtej nocy usłyszał o nim po raz pierwszy, a jednak jego gotowość, by zaufać Jezusowi, wystarczyła mu do uzyskania zbawienia. Wiara zbawiająca jest zatem oddaniem się Jezusowi, bez względu na rozumienie tego, w jaki sposób On nas zbawi, czy bez względu nawet na samą świadomość tego, że nas zbawi. Nawet minimalna wiara może prowadzić do zbawienia, podczas gdy jej brak powoduje klęskę. Również w Ewangelii według świętego Marka, 9 rozdziale, wersety 42 do 49, wynika, że najważniejsza jest nie wielkość wiary, ale czy w ogóle człowiek będzie ją miał. Greckie znaczenie zwrotu powód do grzechu to porzucenie wiary. A zatem lepiej się okaleczyć, niż porzucić wiarę, albo zginąć marną śmiercią, niż pozbawić wiary drugiego człowieka. I ponownie nie chodzi tu o teologiczne przekonania dotyczące osoby Jezusa, ale o to, czy w ogóle pragniemy Mu zaufać. Najważniejsze, by uznać Jezusa za Pana, niezależnie od tego, jak i czy w ogóle to rozumiemy. Zbawienie jest więc pochodną wiary i w przypadku każdego człowieka zbawionego ma on w sobie tę zbawczą wiarę w wielkości ziarnka gorczycy. W Nowym Testamencie często pojawia się także motyw wiary przynoszącej uzdrowienie. Jak już zauważyliśmy, chore osoby wykazują się wiarą tylko w 1/3 przypadków opisanych w Ewangeliach. W końcu choroba często tłumi wiarę człowieka, a także jakąkolwiek ochotę do życia. Łaska uzdrawiania, o jakiej jest mowa w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdziale 9 wersecie, często jest zatem udzielana choremu przez kogoś innego. W liście świętego Jakuba, 5 rozdziale 14 wersecie do 15, czytamy, że wiara chorego może być mała lub że może on nawet nie mieć jej wcale. Nie wiadomo bowiem, czy chora osoba wzywa starszych kościoła dlatego, że tli się w niej jeszcze jakaś iskierka wiary, czy też dla spełnienia przed śmiercią formalności nakazanych przez Kościół. Niezależnie jednak od tego, czym kieruje się chory, ważne, że starsi modlą się nad nim modlitwą pełną wiary, dzięki której nastąpi uzdrowienie. Jeśli bowiem ktoś nie wierzy, że Bóg pragnie uzdrowić chorego, modli się bezskutecznie. Ale jeśli ktoś ma wiarę, chociażby tak małą jak ziarnko gorczycy, to dzięki jego modlitwie cud uzdrowienia zwykle się dokonuje. Podobny punkt widzenia prezentuje w Ewangelii według świętego Marka, 11 rozdział, werset 23 i kolejne, i Łukasza, 17 rozdział, werset 6. W obydwu tych przypadkach mowa jest bowiem o cudzie, który jest jednocześnie darem Boga. I znów, nie liczy się tu intensywność wiary, ale jej obecność. Czy nasze serce mówi nam, że Bóg odpowie na naszą modlitwę, czy też naprawdę wcale się tego nie spodziewamy? Chodzi o tę iskierkę wiary, jaką cechują się osoby modlące i widzące, że Bóg odpowiada cudami. I wreszcie, wiara ukazana jest w Piśmie Świętym jako Boża łaska. Mówi o tym wspomniany już werset pierwszego listu do Koryntian, 12 rozdział, 9 werset, ale też Jezus, który niejednokrotnie wspomina o łasce wiary dawanej ludziom przez Boga. Ponadto, niezależnie od tego, czy mamy na myśli łaskę uzdrawiania, o jakiej pisze święty Paweł, czy też modlitwę pełną wiary opisaną przez Jakuba, która na pewno zostanie wysłuchana ze względu na wiarę starszych Kościoła, nie ulega wątpliwości, że jej źródłem jest Bóg. Wiara nie jest zatem naszą zasługą. Jest to łaska od Boga, a naszym jedynym zadaniem jest właściwie odpowiedzieć na nią w swoim sercu. Nie powinniśmy się więc martwić o to, czy nasza wiara jest wystarczająco wielka. Jako chrześcijanie powołani jesteśmy do tego, aby ufać Bogu i modlić się do Niego z taką wiarą, jaką mamy. Jeśli jej nam brakuje, powinniśmy uczciwie się do tego przyznać i wołać do Boga: zarać memu niedowiarstwu. Jeśli będziemy próbować wzbudzać w sobie wiarę własnymi siłami, nie otrzymamy prawdziwej wiary, lecz zaledwie błędne przekonanie o niej lub jej emocjonalne złudzenie. Teraz, co jest ważne, Duch Święty ma wzbudzać w nas wiarę. Jeśli my już nie potrafimy się modlić, Duch Święty w nas będzie tak naprawdę zanosił błagania. To jest bardzo ważne. Kolejny odcinek, który będziemy mieli okazję wysłuchać, czyli właśnie o co tak naprawdę chodzi, że najpierw dzieci i później to określenie: zejdź mi z oczu, szatanie. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.